Witam wszystkich, dzień dobry. Na pierwszym tegorocznym pauzowym klubie książkowym, 13, bo przypominam, że w zeszłym roku zaczęło się wszystko od stycznia i co miesiąc żeśmy się spotykali. I dzisiaj mówimy o Archiwum Zagubionych Dzieci Valeria Luiselli. Jak wspominałam wcześniej, prawdopodobnie dołączy do nas na chwilę tłumacz. Zaprosiłam go i powiedział, że postara się na chwilę wpaść, więc mam nadzieję, że się uda. Zobaczymy. Co mogę powiedzieć o Valerii? To jest pierwsza książka Valerii, która została napisana po angielsku i od razu dostała nominację do Nagrody Bookera, do tej nagrody, która jest nie Bookerem międzynarodowym, tym, do którego była nominowana Olga Tokarczuk, tylko do tego anglojęzycznego. Więc pierwsza książka trafiła właśnie na listę, tutaj mamy nawet na oryginalnym egzemplarzu Booker 2019 nominacja i uważam, że została napisana rewelacyjnie. Wprawdzie Valeria jest dwujęzyczna, bo mieszkała, od wielu lat już mieszka w Stanach, wcześniej też mieszkała w różnych krajach i chodziła też, o ile dobrze pamiętam, do szkół też anglojęzycznych. Ale myślę, że pisze naprawdę z ogromnym talentem i nie jeden native urodzony tam i wychowany nie napisze takiej książki jak Valeria, tak pięknej językowo. Ona mi sprawiła ogromną przyjemność, kiedy czytałam ją po raz pierwszy w oryginale. I myślę, że jest wspaniale przetłumaczona przez Jurka. Zresztą dzisiaj żeśmy wymieniali kilka wiadomości na czacie na temat pewnych rzeczy, które tam odkryłam, ponownie czytając książkę, przygotowując się na dzisiejsze spotkanie. No i cóż, było sporo recenzji, sporo opinii na temat książki, był wywiad z Valerią w Wysokich Obcasach, wszystko jest na stronie pauzy, także zachęcam do czytania, jeśli chcecie. Były różne interpretacje tego, o czym jest ta książka i co tam się tak naprawdę dzieje, więc myślę, że jedna z tych pauz, o których naprawdę można długo dyskutować. Zobaczymy, ile nam się uda dzisiaj osób skłonić do rozmowy. To tyle tytułem wstępu. Sylwia, nie było cię z nami w pierwszym miesiącu, bo nie mogłaś. Może ty zaczniesz dzisiaj? Miałabyś ochotę coś powiedzieć?
Jasne. Ja też czytałam o książce najpierw bardzo dużo recenzji, więc ona szybko się znalazła na mojej liście czytelniczej. Na pewno te nasze spotkania są fajne, bo ja szybciej coś do góry przesuwam. Skończyłam na świeżo wczoraj i no też chyba pozostaję fanką, bo ta książka mi się na różnych poziomach podobała. Natomiast zanim zaczęłam czytać recenzję, to nie wiem dlaczego, wydawało mi się, że nie jest to powieść, tylko non-fiction. Zwłaszcza, że już sobie pozwoliłaś na jedną książkę non-fiction, tak sobie pomyślałam, kurczę, bo jakby cały czas pisano o tej książce, przede wszystkim jako opowieści, no właśnie, o dzieciach na granicy, które przedostają się na tych słynnych bestiach i jakoś ja sobie tak podchodziłam do tej książki. I kiedy zaczęłam ją w ogóle czytać, to nie byłam pewna, nie chciałam tego sprawdzać do końca, tylko chciałam zostać takim czytelniczym wrażeniem, czy faktycznie to jest non-fiction. I na początku naprawdę miałam takie wrażenie. Dopiero później rzeczywiście miałam poczucie, że okej, to jest powieść już na jakimś etapie, tak? Bo i była to trochę inna już narracja. Natomiast faktycznie ten początek, zwłaszcza bohaterowie, którzy się zajmowali tym, a nie innym. W Stanach mi się to wydawało bardzo prawdopodobne, że jakby żyją zawodowo z nagrywania dźwięków, z budowania opowieści związanej z dźwiękami. To mnie od razu na początku kupiło. Natomiast ta opowieść jednak dla mnie jest przede wszystkim o rozpadzie rodziny, ale też o budujących się relacjach jednak między dziećmi i trochę też pokazuje to, jak bardzo wierzymy w to jako dorośli, że dzieci nie widzą, że możemy te dzieci oszukać wspólnymi podróżami, zabawami, a okazuje nam się, kiedy ten młody bohater, 10-letni, z jakiejś tam perspektywy czasowej, ze swoich wspomnień buduje tę opowieść dla siostrzyczki, że tak naprawdę nawet oni jako dzieci wcale nie chcieli na siłę zachować rodziny jako takiej, żeby ona była koniecznie razem i wiedzieli, że ci rodzice tak naprawdę i ta ich rodzina też patchworkowa od początku lepiej będzie funkcjonować, kiedy każdy będzie robił swoje i być może ta odległość dobrze im zrobi. I ci bohaterowie dziecięcy tam są dla mnie tacy specyficzni. Te zawody ich, tak jak mówię, też mi jakoś tam podobało się to opowiadanie, to mnie trochę zmyliło. No i może na wstępie tak tylko otworzę rozmowę i może ktoś powie, czy też miał takie, że najpierw naczytał się recenzji i miał jakieś nastawienie, czy dał się zwieść temu, że to non-fiction i tak dalej.
Dzięki. Ja na razie nic nie mówię. Oddaję głos innym.
Ja troszkę inaczej, bo ja w ogóle nie czytałam recenzji. I tylko wiedziałam mniej więcej, o czym jest ta książka i zaczęłam czytać i myślałam, że to jest non-fiction. To znaczy na odwrót niż Sylwia. No i czytałam i cały czas mi się zdawało, że to jest non-fiction. Potem doszłam do wniosku, że jednak to nie jest non-fiction, że to jest powieść. A potem na końcu były te zdjęcia i już totalnie skupiałam. I teraz ja skończyłam też wczoraj i jeszcze nic na temat tej książki nie miałam czasu sobie poczytać, żeby zobaczyć, co inni uważają, więc jestem bardzo ciekawa, co wy powiecie, żebym ja sobie to mogła jakoś teraz poukładać, co to właściwie jest, bo jeszcze do tego nie doszłam. No a resztę, co powiedziała Sylwia, to też mam swoje przemyślenia, no jeszcze zaczekam, co na razie inni powiedzą i potem może.
Halo, czy mnie słychać?
Tak, tak.
Bo ja w zasadzie chciałam powiedzieć, że bo trochę nie nadążam teraz z niczym, bo jestem świeżo po przeprowadzce i serdecznie pozdrawiam z Krakowa. Natomiast ja się niestety zaraz rozłączę, ponieważ jak książki nie przeczytamy, to przeczytałam jakiś tam dłuższy fragment i jestem zachwycona, ale ponieważ tu wszyscy już mówią o tym, co dalej, to ja sobie potem odsłucham spotkanie, ale w ogóle książka jest dla mnie świetna i pomysł sam jest świetny. Ale już nie chcę więcej o niej wiedzieć, póki nie przeczytam, dobrze?
Dobrze, jasne, bardzo dziękujemy i cieszę się.
Dziękuję również, świetna książka. Do zobaczenia następnym razem, dziękuję.
Może też będzie Pani chciała jak coś skomentować pod naszym wspólnym postem, czy pod nagraniem, przeczyta.
Dobrze.
W grupie bardzo, bardzo będę ciekawa.
Dobrze, bardzo chętnie, dziękuję bardzo, pozdrawiam, do widzenia.
Pozdrawiam również. No więc może poczekam, aż pani Joanna zniknie, żeby nie usłyszała.
Faktycznie my chyba bardzo spoilerujemy na naszych spotkaniach. Ale no, zakładamy, że wszyscy przeczytali, nie?
Tak, robimy takie założenie. Tutaj akurat myślę, że to nie jest spoiler, bo wystarczy sobie spojrzeć na stronę 517, czyli na cytowane dzieła i tam jest napisane: archiwum, które zasila tę powieść, jest zarówno wewnętrzną, jak i widoczną częścią centralnej narracji. I to pisze do nas w posłowie autorka, czyli ona określa to jako powieść, więc tutaj już rozwiewam wszelkie dywagacje na ten temat, aczkolwiek wiem, bo znam jej historię osobistą, która też była poruszana w wywiadach i w artykułach na temat książki i na jej temat, że ona uczestniczyła o tyle, jakby miała kontakt, uczestniczyła w sprawach sądowych jako tłumaczka i była bardzo zaangażowana w sprawy właśnie związane z prawdziwymi, zagubionymi dziećmi. I stąd w ogóle to ją skłoniło do tego, żeby napisać tę powieść. I ten cały pomysł jest oparty na jej doświadczeniach i na jej przeżyciach i przemyśleniach związanych z czymś, co jest jak najbardziej prawdziwe, niestety. Czyli no, to nie jest fikcja na poziomie takim, że na przykład te wszystkie rzeczy się nie dzieją. No niestety się dzieją, no, ale jest to jednak powieść. Także tutaj rozwiewam wątpliwości. Zwrócę też uwagę, że książki, ta jedna non-fikowa, a będzie ich więcej w tym roku, pauzowe, mają literkę P na górze. I w ten sposób możemy odróżnić bardzo sprytnie, zarówno tutaj na grzbiecie, jak jest normalnie na dole, to jest na górze, i tutaj z przodu, jak jest na dole, to też jest na górze. Więc można w ten sposób od razu podpatrzeć, czy mamy do czynienia z fikcją, czy nie. No dobrze, to chyba jeszcze komuś oddam głos, zanim zacznę sama cieszyć się, że Sylwia poruszyła pewne wątki, które są mi bliskie. Pani Katarzyna, widzę, że się odbudowała.
Tak, po długiej przerwie wracam na spotkania, bo mi żadne zajęcia już nie kolidują. Koniec semestru, hura. Natomiast najpierw chyba zacznę od tego ostatniego wątku, to znaczy ja to chyba podobnie, znaczy ta książka chyba jedna z takich moich ulubionych książek Pauzy, właśnie Archiwum Zagubionych Dzieci. Podobnie jak mój rok odpoczynku i relaksu, ze względu na to, że traktowałam te książki jako taki ciekawy projekt artystyczny. Więc nawet pomijając już kwestię, czy to powieść, czy fikcja, ponieważ faktycznie te zdjęcia na końcu mogą budować takie wątpliwości, to uznałam, że na pewno wiedziałam, że autorka musiała mieć jakieś doświadczenia, biorąc pod uwagę fachowość, to w jaki sposób opisywała te doświadczenia z tymi dziećmi, to wiedziałam, że raczej to nie jest ani wymyślone, tylko musiała mieć tym jakieś większe lub raczej większą niż mniejszą styczność. Natomiast tym, jak widziałam te zdjęcia nam na końcu, to pomyślałam, a to ciekawe jeszcze taki projekt artystyczny, że się zrobi zdjęcia do tego i oprócz zebranej literatury, to właśnie tak to ładnie zetnie, żeby właśnie był bardzo sama książka, już wspomniałem, czy fikcja, czy fakt, to po prostu jest takim ciekawym projektem i jakby takim projektem nie tylko literackim, ale właśnie takim, powiedziałabym, międzytekstowym, ale to też na takiej płaszczyźnie, nie tylko poprzez odwołania do innej tam tekstów literackich, ale też poprzez właśnie uwzględnienie tych zdjęć. Natomiast generalnie byłam bardzo ciekawa tej książki z tego powodu, ponieważ czytałam dwie wcześniejsze książki, które się okazały w języku polskim. I cały czas jestem pod wrażeniem historii moich zębów. Jedna z książek, która wydawała mi się z najoryginalniejszych fabuł, jakie czytałam, to znaczy bardzo prosty koncept, też na snucie różnych takich innych biografii, czy też nawiązań literackich, czy międzykulturowych, ale sam koncept fabularny wydawał mi się bardzo oryginalny, więc tego też się tutaj spodziewałam w tej książce, ponieważ z kolei akurat jedna z tych książek, które jakoś tak nie zrobiły na mnie żadnego wrażenia, ale właśnie byłam ciekawa, w którą stronę pójdzie. I mówię ten po prostu pod wrażeniem, bo mam wrażenie, że chyba ta książka w tym Zagubionym Dziecku jest najlepszą książką tej serii, zdecydowanie, bardzo dopracowana. Jeszcze dodam tak jeszcze tak osobiście, że wyleczyła mój kryzys czytelniczy, bo powiem szczerze, że tak zależało mi na tym, żeby uczestniczyć w tym spotkaniu po dłuższej przerwie. Jeżeli którą chciałam przeczytać tę książkę, ale miałam taką niechęć do czytania, że tak siedziałam od mocno od niechcenia i zaczęłam czytać, to mnie tak pochłonęło i zainspirowało do kolejnych lektur. Ja właściwie to pudełko, to siedziałam na Allegro czy w bibliotece i sprawdzałam, gdzie są te książki, czy można je nabyć i czy wypożyczyć i tak dalej. I już tam część gdzieś tam zlokalizowałam w poznańskich bibliotekach, więc już na pewno w wolnej chwili po nie sięgnę, więc bardzo lubię takie właśnie nawiązania do innych literackich. Natomiast jeszcze taki jeden wątek, który chciałam tutaj poruszyć, to znaczy odnośnie tego wątku pisanego przez znaczy perspektywy dziecka. Bo jak ja na początku czytałam tę książkę, cały czas obserwowałam, jak ona opisuje rozpad rodziny, rozpad małżeństwa, to jak opisuje swojego męża, to może zaangażowany w inny projekt, a nadal nie jest do tego przekonana. Bardzo mi brakowało innej narracji, znaczy innej perspektywy w narracji. I potem z zaskoczeniem odkryłam, że autorka tak mniej więcej w połowie książki odpowiedziała na tę moją potrzebę, wplątając właśnie inną narrację, czy inną perspektywę, tutaj perspektywę dziecka. Wolałam akurat, liczyłam bardziej na perspektywę właśnie tego męża, bo chciałam wiedzieć, co się dzieje w tej jego zamkniętej głowie, ponieważ ona zarysowała to jako taką postać mocno zamkniętą. Ale nie powiem, że akurat perspektywy, którą wybrała perspektywę dziecka, jest również bardzo ciekawa i mocno motywowana w całym tym projekcie, zarówno jako tytułu, jako kolejnego właściwie takiego można meta narracji dotyczącej tego pejzażu dźwiękowego, tego archiwum tworzonego przez nią i przez dzieci, więc bardzo ciekawy projekt naprawdę, jestem pod wrażeniem.
Bardzo, bardzo się cieszę z tych inspiracji czytelniczych. W Przyjacielu Sigrid Nunes jest też bardzo wiele nawiązań do innych książek i do innych pisarzy. I wiem, że bardzo wiele osób poszło właśnie tym tropem, że szukali tych innych książek i czytali te fragmenty i szukali jakby tych tropów wszystkich. Myślę, że w Luiselli jest ogrom tropów, których być może część z nas w ogóle nie wyłapała i nie jest w stanie wyłapać. Na pewno ja nie wyłapałam wszystkiego i połowy co najmniej tych książek, które ona wymienia, nie znam, więc... Wydaje mi się, że tam na takim poziomie właśnie głębszym, powiedzmy, czy intertekstualnym dzieje się bardzo dużo. I rzeczywiście kreatywnie bardzo wymyśliła te opisy tych pudeł i te zdjęcia po kolei, które potem nam ilustrują to, co się dzieje, prawda? Te, które są w środku, bo mówiliśmy o tych, które są na samym końcu, ale są też w środku zdjęcia, po drodze, jak się czyta. I też wydaje mi się, że one były bardzo fajne. Co mogę powiedzieć? No, a propos jeszcze tej narracji, jakby drugiego punktu widzenia, to tutaj mistrzynią, wydaje mi się, w takim obróceniu punktu widzenia męża i żony jest Lauren Groff, Fatum i Furia, którą będę wznawiać w przyszłym roku. I nie wiem, czy czytaliście tę powieść, ale tam jest właśnie dokładnie tak, że pół książki narratorką jest żona, a drugą połowę narratorem jest mąż. I opowiadają o dokładnie tych samych wydarzeniach z dwóch różnych perspektyw. Tutaj tam się tak skojarzyło. Ale tutaj bardzo smutne jest to, jak oni od siebie się oddalają i tak naprawdę właściwie, nie wiem, jak wy to odebraliście, ale ja właściwie nie wiem do końca dlaczego. Wydaje mi się, że to, że chcą pójść tymi swoimi odrębnymi ścieżkami zawodowymi, dla mnie było pretekstem do rozstania, a nie przyczyną. Tak jak to jest w pewnym sensie podane tam, tak, że dlatego się rozstają, że chcą iść innymi drogami i muszą się fizycznie jakby rozdzielić w związku z tym, ale no ja tego tak nie odebrałam. Miałam wrażenie, że to jest pretekst. Nie wiem, jak wy.
No tak, no to jakby oczywiste było, że jakby w jakiś sposób próbowali to opowiedzieć, bo tak naprawdę od początku ich poznajemy jako parę, która no bardzo dużo zrobiła dlatego chyba, żeby być razem. Nie jest to wprost powiedziane, no ale trochę są takie sugestie, że w końcu razem zamieszkali i że dzieci, i że to wszystko jakoś funkcjonuje, ale oni chyba po przeczytaniu tej książki tak myślę, że przestali po prostu ze sobą rozmawiać i jakby to, że oni nie mieli o czym rozmawiać już, nie chcieli ze sobą rozmawiać, nie chcieli się dzielić jakimiś takimi rzeczami, nawet codziennymi jakimiś emocjami, to był jakby jakiś powód, tak? Może to nie był powód, ale to był taki ewidentnie, no widać było, że to jest jakiś problem. Nie to, że oni chcą nad czym innym pracować, czy mieszkać w różnych miejscach, bo pewnie szłoby się dogadać w takiej kwestii. Chociaż no, to też jest różnie bywa, bo zależy co stawiamy na tym, no, na punkcie, co jest naszym pierwszym i najważniejszym punktem, bo jeżeli to jest praca i jakby zupełnie nie mamy tej chęci dyskutowania, no nie wiem, czy o związku na odległość, które się różnie sprawdzają, czy o jakiejś wspólnej przeprowadzce i nie bierzemy tej drugiej osoby pod uwagę i w ogóle nie pytamy, czy ona by chciała się przeprowadzić, czy ona jest skłonna zmienić coś w swoim życiu, bo załóżmy, że gdyby mężczyzna zapytał kobietę, no to też warto powiedzieć, że tam w ogóle imiona nie padają. To też takie ciekawe, dość specyficzne. Gdyby mężczyzna zapytał kobietę, czy pojedziesz ze mną i czy tam się odnajdziesz, czy zawodowo, no to też to byłaby ta rozmowa, której tam zabrakło od początku, więc tam jest kwestia dla mnie, że oni przestają ze sobą rozmawiać po prostu. A na początku jest jakby to wprowadzone tak, że oni byli przyjaciółmi. Byli partnerami, byli kochankami, ale byli też przyjaciółmi.
Ale też pracowali razem, prawda? I jak prowadzili ten wspólny projekt, codziennie odprowadzali dzieci do szkoły, jechali razem do pracy i wspólnie się snuli po Nowym Jorku. I jak przestali się snuć wspólnie i przestali mieć ten wspólny projekt, to wtedy się to zaczęło psuć, prawda? Tak,
tak też.
A propos tego rozstania, no to też pomyślałam sobie, że paradoksalnie, jak ona chciała rozmawiać, czy no, być jakby świadkiem tego, co się dzieje na granicy, no to właśnie bardzo dobrze się złożyło, bo to są właśnie te okolice, prawda? On chciał być też na granicy i ona chciała być na granicy, ale nagle się okazało, że jednak to jest problem, że on się chce wynieść na 2 lata, tak? Także no, był to pretekst, zgadzam się absolutnie, Sylwia.
Ja się też zastanawiam, czy ich w ogóle cokolwiek połączyło poza pracą, bo ja to zrozumiałam tak, że oni razem pracowali w Nowym Jorku, i byli codziennie razem i może tam było jakieś zauroczenie, ale ja tam nie widziałam, żeby ona opisała, żeby między nimi było coś więcej niż ta praca, która ich połączyła. I jak ten projekt się skończył, no to okazało się może, że właśnie ten związek też się już skończył. Tak, w ten sposób bardziej. Ale jeszcze tego tak dokładnie nie przemyślałam i to, co ja wcześniej jeszcze mówiłam, chciałam nawiązać o tym non-fiction czy reportażu, to ja to raczej odnoszę nie do tego, że to jest reportaż, tylko ja się zastanawiam, na ile ona korzystała z własnych doświadczeń, pisząc tą książkę, czy oni faktycznie odbyli taki road trip z dziećmi, czy ona to wszystko wymyśliła. To bardziej o to mi właśnie chodziło. No bo te zdjęcia na końcu właśnie tak sugerują, że takie coś się odbyło, a całą tą narrację ona mogła sobie wymyśleć, całą tą historię. Tylko właśnie o tym bardziej myślałam, czy oni faktycznie się tam wybrali. No bo dla mnie to, co się mówi, że ta książka jest o tych dzieciach, które tam przez tą granicę próbują się przedrzeć, to dla mnie nie, to tylko jest tak gdzieś w tle. Ta książka jest o ich rodzinie, o ich, jej dzieciach.
Znaczy, ona teraz niedawno urodziła pierwsze dziecko, więc na pewno nie było takiej, dokładnie takiej samej sytuacji, że ona miała córkę, a partner miał syna. Natomiast no, nie znam jej historii osobistej. Z tego, co wiem, ma męża, natomiast czy nie była kiedyś w jakimś związku takim patchworkowym, trudno mi powiedzieć, czy odbyła taką podróż, nie wiem, nie mówi o tym. Zawsze nawiązuje do tego, że inspiracją jakby ku temu, żeby napisać tę książkę, były te doświadczenia tłumaczki w sądzie, gdzie pomagała takim rodzinom, tak jak tutaj jest ten wątek, że ona chce pomóc tej Manueli, prawda, której córeczki zaginęły w trakcie, no w Stanach gdzieś, w trakcie przeprawy i tak dalej. Także nie wiem, czy był road trip, krótko mówiąc.
Ja się całkowicie dałam zwieść i ja uwierzyłam właśnie, że ona bazuje na własnych doświadczeniach. I to było dla mnie takie trochę mylące. Nie wiem, czemu wyszłam z takiego założenia, bo jak mówię, ja nie czytałam wcześniej czego, ale właśnie to całą tą powieść mi towarzyszyło, że ona wyszła z własnego doświadczenia i rozwinęła to literacko.
Ja się nie zgodzę z tym, że ich tylko praca połączyła. Tam jest od początku bardzo mocno zaakcentowane, że oni się zdecydowali utworzyć razem rodzinę i ta rodzina nie była oparta na ich wspólnej pracy. Że tam weszły te dzieci i te dzieci tam zbyt ważne były w tej całej rodzinie, żeby powiedzieć, że to tylko praca ich połączyła.
No ale może to było dla nich praktyczne, że jak razem pracowali, to mogli te dzieci razem ogarniać. Ja jakoś tam uczucia za bardzo nie widziałam, ale to też tak jest to, co powiedziała Anita o tej całej intertekstualności, tych innych nawiązaniach, to trzeba by w drugim albo trzecim czytaniu szukać, bo za pierwszym razem to ja podążam za akcją i co się tam wydarzy, a nie zwracam uwagi na takie rzeczy, więc ja akurat wtedy nie zwróciłam uwagi na jakąś tam warstwę uczuciową, ale być może Sylwia akurat zwróciła uwagę na coś innego, nie? To jest, każdy z nas inaczej odczytuje.
Ja mam wrażenie, że tam były takie sygnały o tym, co tracili po drodze, czyli jak, nie wiem, leżeli razem w łóżku i ona mówiła, kiedyś często kochaliśmy się, ale teraz już się nie kochamy. I to była taka retrospekcja, tak? Czyli na początku, jak jest ten opis, kiedy oni się wprowadzają ze sobą, zaczynają budować tę rodzinę, to jest mniej tych szczegółów, niż później, jak ona opisuje, co się już nie dzieje, tak? Już na mnie nie patrzy, już mi nie patrzy w oczy w ten sposób. Pierwszy raz od kilku dni na mnie spojrzał na przykład. Kiedyś na mnie, nawet jest niedopowiedziane, tak, że kiedyś na mnie ciągle patrzył. Ale bardziej to jest na zasadzie takiej właśnie utraty, czegoś, czego już nie ma. Ja to tak odczytywałam, to ich, powiedzmy, rozchodzenie się, no bo oni stopniowo się rozchodzili. Zresztą na końcu, kiedy jest właśnie ten fragment tego synka, ten ostatni fragment, jakby po tym, jak już są odnalezieni na tej pustyni, to on właśnie pisze o tym, czy tam mówi, czy nagrywa dla tej siostry tą opowieść, że próbowali być razem, tak? Wróciliśmy z tej pustyni, uratowano nas, zamieszkaliśmy w tym domu, który był wynajęty, pomalowaliśmy ściany razem, graliśmy w różne gry, robiliśmy tam grilla i tak dalej. Rodzice próbowali, tak? Czyli oni jednak, wydaje mi się, nie mieli jednoznacznego planu takiego, że na pewno się rozstają, tylko jednak chcieli tą rodzinę utrzymać. Takie ja miałam wrażenie.
Ja się zgodzę z Anią faktycznie, że dla mnie to też był taki ten, że małżeństwo po projekcie właściwie nie miało przyszłości. Znaczy, im się wydawało, że to jest ugruntowane na czymś więcej, na uczuciu, wiadomo, zauroczenie, fascynacja, wiadomo, że takich na początku związku jest i dużo relacji seksualnych i spojrzeń i tak dalej. I to raczej po prostu w związku z tym, że razem pracowali, no to też właśnie to założenie wspólnej rodziny, tej patchworkowej, było praktycznym rozwiązaniem właśnie dla ich jeżdżenia po całym stanie Nowy Jork, żeby nagrywać dźwięki. Natomiast w momencie, kiedy kończył się projekt, okazało się, że właśnie poza projektem nic nie łączyło, więc właśnie dla mnie stanowiskiem, ani właśnie utożsamiam się z tym stanowiskiem, ani że dla mnie to właśnie był taki bardziej projektowe małżeństwo, może złudzenie, że to jest coś więcej niż wspólna praca zawodowa, Ale no, to jest jakby poświadczy, że brać końcem projektu właśnie nic więcej ich nie łączyło, bo to, że oni próbowali być dalej razem, to też tak jak główna bohaterka próbowała dostosować swoje plany zawodowe do planów męża. Okazało się, że jest to niemożliwe. Więc wydaje mi się, że tutaj bardzo to małżeństwo było właśnie częścią projektu, który no, bez kontynuacji nie miał szansę mieć swoją kontynuację.
A na ile dla Was istotny był właśnie ten kontekst dzieci? Bo we wszystkich praktycznie recenzjach, oczywiście polskich, oczywiście było nawiązanie do sytuacji na polskiej granicy, która miała miejsce w podobnym czasie, kiedy była premiera książki. I dla mnie tutaj nawet sobie zaznaczyłam dwa fragmenty, które chcę przytoczyć, bo uważam, że bardzo, no bardzo mnie poruszyły. Pierwszy jest na 75. stronie. Co to znaczy uchodźca, mamo? Pyta z tyłu dziewczynka. Zastanawiam się nad ewentualnymi odpowiedziami. Jakie mogę jej podać? Sądzę, że ktoś, kto ucieka z kraju, nie jest jeszcze uchodźcą. Uchodźca to ktoś, kto już gdzieś przybył na obcą ziemię, ale musi odczekać nieokreśloną ilość czasu, aż fakt ten zostanie w pełni potwierdzony. Uchodźcy czekają w strzeżonych ośrodkach, schroniskach lub obozach, w więzieniach federalnych pod nadzorem uzbrojonych funkcjonariuszy. Czekają w długich kolejkach, żeby dostać obiad, łóżko do spania. Czekają i podnoszą ręce, żeby zapytać, czy mogą skorzystać z toalety. Czekają na wypuszczenie, czekają na telefon, na kogoś, kto ich odbierze, kto się po nich zgłosi. I są też uchodźcy, którym dopisuje szczęście. W końcu mogą dołączyć do rodziny, zamieszkać w nowym domu. Ale nawet ci cały czas czekają na zawiadomienie z sądu, na decyzję albo o deportacji, albo o azylu. Czekają na wiadomość, gdzie będą mieszkać, w jakich warunkach, aż przyjmie ich szkoła. Czekają na miejsce pracy, na wizytę u lekarza, wizy, dokumenty, pozwolenia. Czekają na podpowiedź, na wskazówki, a później czekają znowu. Czekają na odzyskanie godności. Uważam, że to jest fantastycznie napisane. I drugi, o wiele krótszy fragment, już nie będę się tutaj za bardzo, nie będę za dużo mówić, ale drugi fragment taki bardzo poruszający już było właśnie o tych dzieciach. Nikt nie uważa tych dzieci za rezultat historycznej wojny toczącej się od wielu dziesięcioleci. Wszyscy pytają tylko, jaka wojna, gdzie, dlaczego one tu są, dlaczego przyjechały do Stanów, co z nimi zrobimy. Nikt nie pyta, dlaczego uciekły z domu. I wydaje mi się, że te dwa fragmenty są bardzo poruszające i świetnie właśnie opisują taką sytuację totalnego zawieszenia, w której żyją ci ludzie.
To wiesz, w ogóle wydałaś książkę właśnie w takim momencie, kiedy mamy wielką dyskusję i dlatego na pewno na tym się skoncentrowały recenzje i to nie jest tak, że ta książka nie opowiada o dzieciach, o uchodźcach, o ludziach, którzy stracili dach nad głową, bo też opowiada, tylko tutaj po prostu na dwóch planach jakby przeplatających się, bo podróż sama w sobie i jechanie dokądś i uciekanie od jakiegoś problemu tej rodziny albo ten rozpad tej rodziny jakby no, nakłada się na te dzieci. To nie jest przypadek, że ona wybiera takie zestawienie, że pokazuje też podróż tych dzieci i też to, co im się rozpada, nie? I z jednej strony by sobie tak pomyśleć, no taka banalna rzecz, super rodzina, której nie brakuje nic finansowo, która jest w zasadzie bezpieczna, która postanowiła być rodziną na własnych zasadach, jeździ i tam jakiś dramat się rozgrywa, a jednocześnie zestawienie tego z czymś tak okropnym i czymś no, innej skali teoretycznie by się wydawało, jak dzieci, które próbują dotrzeć do jakiejś tam rodziny, czy do lepszego życia, czy po prostu uchronić się przed wojną, no teoretycznie wydaje się takie no niedopasowane, niepasujące. Natomiast to jest odwieczna dyskusja na temat no, takiego stawiania sobie na drobince tego, czym jest cierpienie dla kogo i porównywanie tego cierpienia. I myślę, że to też jest taka trochę jej dyskusja na ten temat. Co jest cierpieniem, co jest czymś strasznym, przerażającym dla człowieka w takiej innej sytuacji, w takim, a nie innym kraju. Czy my mamy prawo mówić, że czyjeś cierpienie jest większe niż kogoś innego, bo mu się lepiej żyje na przykład materialnie? Dla mnie trochę też to jest takie pytanie i taka dyskusja, No a z drugiej strony jest to na pewno też taka opowieść o tym, że no cały czas my się pytamy o to, jak mogła być sytuacja związana z obozami w czasie II wojny światowej i jak człowiek mógł to zrobić człowiekowi, tak? I to jest dla nas niepojęte i że to się nigdy nie powinno powtórzyć. A tak naprawdę żyjemy w świecie, w którym to się powtarza ciągle i ciągle w różnych krajach, które są gdzieś teoretycznie daleko. I póki, no tak jak to, co się dzieje teraz u nas na granicy, póki tego nie mamy, że tak powiem, mielonego, brzydko mówiąc, dzień w dzień, ciągle i ciągle, zmuszając nas do tego, żebyśmy to widzieli i żebyśmy nie mogli zamknąć na to oczu, tylko musieli stanąć, no to po prostu przyzwyczajamy się, że tylko gdzieś jest i to nas nie dotyczy i że w ogóle ten świat jest dużo lepszy i wcale już tak źle się nie dzieje.
No tak, no. A jak się dzieje w jednym z najbogatszych, największych mocarstw świata, no to jest tym bardziej wstrząsająca. Natomiast nawiązałaś to, Sylwio, do tego, że w tym akurat czasie się ukazała książka, co oczywiście było całkowitym przypadkiem, bo była rok wcześniej, znaczy prawa były kupione jeszcze dawniej, ale rok wcześniej była zaplanowana na ten właśnie czas premiery. Obecny tu z nami, który dołączył do nas Jurek, Jerzy Kozłowski, tłumacz. Bardzo dziękuję, że mogłeś do nas dołączyć dzisiaj. Pracował przecież długo nad tym przykładem, bo jest to bardzo, bardzo obszerna książka i myślę, że, nie wiem, Jurku, ty masz tak ogromne doświadczenie, czy była dla ciebie trudna?
No wiesz, no każda książka jest trudna, tak? Nie ma łatwych. Czy mnie słychać w ogóle?
Trochę słabo, troszkę głośniej.
Słabo, tak?
Tak. O, tak.
Więc no każda książka jest z pewnym wyzwaniem, więc ta również była, tym bardziej tak, że jak wspomniałaś, jej rozmiary są rzeczywiście imponujące. No ale to też była duża przyjemność dla mnie praca nad tą książką. Bo mówiąc szczerze, nigdy czegoś takiego wcześniej nie tłumaczyłem. Tak w takiej formie i no poruszającej takie tematy jak ta.
A pod względem językowym była dla ciebie wyzwaniem, bo wydaje mi się, że ona jest pięknie napisana po angielsku i są różne fajne smaczki, z którymi się można pobawić, którymi się bawiłeś bardzo skutecznie i pięknie.
Wiesz, paradoksalnie akurat ta część chłopięca była dla mnie chyba największym wyzwaniem, no bo tutaj trzeba było się zawsze przy każdym zdaniu pilnować, żeby to jednak brzmiało jak mowa 10-letniego chłopca. I to mowa, bo pamiętamy o tym, że to było jego nagranie dla siostry, więc to musiało brzmieć jak coś mówionego i tak jak powiedziałem właśnie przez 10-latka, czyli tutaj trzeba było naprawdę każde zdanie niemalże prześwietlać pod tym kątem, żeby to nie brzmiało zbyt dorośle.
A sprawdzanie tych źródeł, czy to jest dla ciebie upiorne, czy nie?
Źródeł masz na myśli tutaj tych nawiązania.
Tak, no w tych tytułów, czy coś się ukazało po polsku, czy nie, czy no, takie sprawdzanie, dłubanie trochę.
No tak, to jest, no ale wiesz, to akurat przy co drugiej książce jest taka dłubanina, to znaczy no, gdzieś tam zwykle są jakieś cytaty, które trzeba posprawdzać. Ja akurat byłem w Polsce wtedy, więc mogłem zajrzeć do Biblioteki Narodowej kilka razy i po prostu no, kilka dni na to poświęcić, albo kilkanaście nawet, już nawet nie pamiętam, jak długo to trwało. Ale rzeczywiście no, tutaj kwestia była tego, żeby wpleść te cytaty w miarę naturalnie w tekst. To też było dosyć ważne tutaj. Zresztą śmieszne było to, że autorka tłumaczyła na angielski z hiszpańskiego przekładu Bramy Raju, prawda, Andrzejewskiego. Ja tu miałem akurat tę świetną sytuację, że no, mogłem zajrzeć do oryginału. Nie musiałem się posiłkować tłumaczeniami.
Tak, ona tam zaznacza, że to jest jej tłumaczenie.
Tak. No więc zawsze unikamy, prawda, tłumacząc tłumaczenia z tłumaczeń, bo to wtedy wychodzą jakieś dziwne potworki. Więc tutaj akurat dało się to ominąć.
akurat u nas tak, można było. Inne ciężej. Natomiast wcześniej, nie wiem, czy oglądałeś spotkanie od początku, ale padło tutaj nawiązanie do tego, że jest narratorką najpierw żona i chyba Katarzyna wspomniała, że trochę jej brakowało odpowiedzi męża, czy perspektywy męża i wspomniałam, że Fatum i Furia, Lauren Groff, nad którą zaraz będziesz pracował, nad nowym przekładem tej książki, bo będę ją wznawiać w przyszłym roku, właśnie idealnie pokazuje dwie perspektywy. Także jak ktoś ma czegoś takiego, to tutaj się składa akurat Jerzy też jest tłumaczem Lauren.
Rzeczywiście ten mąż w tej książce jest tak bardzo w cieniu, wycofany i zawsze z perspektywy kogoś innego. Mhm. Ale rzeczywiście, słuszna uwaga.
Ale jest ciekawym bohaterem, bo właściwie nie wiemy, właściwie niewiele o nim wiemy, mam wrażenie. Nawet zastanawiam się, tam jest taki fragment, którego chyba sobie niestety nie zaznaczyłam, gdzie oni wchodzą, już nie pamiętam, czy do baru, do jakiegoś baru, czy do jakiejś restauracji i patrzy na nich biały mężczyzna i ten biały mężczyzna jest opisany jako taki locals właśnie teksański. Patrzy na nich i pierwszy raz w tym miejscu się zastanawiałam na przykład, jakiej oni są rasy, czego nie wiemy, prawda? Bo ona ma paszport obcy jakiś, nie wiemy jaki, no jest nawiązanie, że po hiszpańsku mówi i że tą córeczkę też uczy hiszpańskiego i kołysanek i tak dalej, czy jakiś tam piosenek, ale czy oni są biali, czy nie są biali, skąd pochodzą, właściwie niewiele o nich wiemy.
Tak, nie pamiętam, czy to było jakoś naświetlone w tej książce, ale chyba rzeczywiście nie. Możemy tylko jakoś wydedukować, że to nie była czysto biała rasa.
Oni w pewnym momencie mówią, że są z Francji, prawda?
Tak.
No więc można założyć, że być może są biali, ale mają ciemne włosy na przykład.
No, biorąc pod uwagę teraz, jaki jest układ narodowościowy w Francji, to...
Różnie może być.
Nie wiadomo, właśnie.
Prawdopodobnie biały Teksańczyk wyobraża sobie jednak Francuza w jakiś sposób. Możemy sobie wyobrazić, że właśnie jako ciemnowłosego białego człowieka, ale nie wiemy tego oczywiście.
Tam był opisany wygląd dziewczynki. Ona miała bardzo mocno kręcone włosy. To też może być takim wskazówką tego, że ona... Ja sobie akurat wyobrażałam, że jakieś takie południowoamerykańskie pochodzenie w powiązaniu z tymi dziećmi, które przez tą granicę przechodzą.
I też zastanawiam.
Ja mam wrażenie, że tam było powiedziane właśnie wtedy, kiedy oni spotkali, weszli tam w Teksasie do tego faceta, który potem ich zabrał z tymi westernami, co oni opowiadali, że oni o westernach coś tam robią. I że tam padło, że ona ma korzenie meksykańskie.
Właśnie nie pamiętam. Wydaje mi się, że coś tam było, tak. Natomiast mówiłam o tym w nawiązaniu do niego, także nie wiemy właściwie, o nim nic nie wiemy, nie wiemy jak się nazywa, nie wiemy skąd pochodzi, z jakiego stanu, nawet nie wiemy czy jest Nowojorczykiem, tak? Czy w ogóle skąd się wziął, nic o nim nie wiemy. Jest
tak, mamy bardzo skąpe informacje na jego temat.
Ale jego fascynacja tymi First Nations, nie wiem właściwie jak po polsku poprawnie, bo ja nie czytam, akurat tę książkę czytam po polsku. Tak mi taki dała też takie może wskazówkę, że on może mieć pochodzenie jakieś w tym kierunku.
Tak.
Zastanawiałam nad tym podczas lektury, ale nie ma dopisane.
Ja teraz o tym pomyślałem właśnie, że to może mieć jakieś indiańskie korzenie.
Mhm. A właśnie, jeżeli mogłabym pana zapytać, jak pana tu już mamy, o właśnie tłumaczenie, no bo teraz jakby był wielki problem jak Joanna Giera-Gonoszko pojechała do Kanady i od tej pory bardzo się uważa w mediach, zwłaszcza tak zwanych lewicowych, na nieużywanie słowa Indianin. I jak to było u pana z tłumaczeniem? Czy jakby to jest takie bezpośrednie tłumaczenie słów używanych przez autorkę? Czy pana się na to zdecydował? Bo częściej teraz uważa się, żeby mówić jednak pierwsze narody na przykład, rdzenne narody, w ten sposób używać języka, jeśli chodzi właśnie o te sprawy.
Z tego co pamiętam, nie miałem z tym żadnych problemów, więc to wszystko musiało jakoś naturalnie wystąpić. Myślę, że Indianie pojawiają się bardzo często w tej książce, prawda, Anita? Nie pamiętam już.
Właśnie tutaj ściągę i oni są po prostu Apaches.
Albo
Apache, tak?
Tak.
Nie jest, wydaje mi się, że w ogóle nie pada nigdzie słowo Indian, ani na pewno nie pada Native American, tak? Który jest takim określeniem, powiedzmy, które powstało tak przy okazji politycznej poprawności tamten, nie wiem, 30 lat temu, nie wiem, Jurku, popraw mnie, bo nie pamiętam dokładnie, kiedy powstało, ale w pewnym momencie zaczęto mówić Native Americans, a nie Indians, tak?
Mhm. Myślę, że to nawet nie sięga tak daleko w przeszłość, tylko to jest nowsza sprawa niż 30 lat temu.
W każdym razie wydaje mi się, że oni są właśnie, są tylko Apache cały czas i w związku z tym nie ma w ogóle...
No właśnie, czyli problem został rozwiązany przez autorkę.
Tak, dokładnie.
Ale przy okazji tłumaczenia chciałam powiedzieć, no nie wiem, ja na ty zawsze mówię, mam nadzieję, że Jurek, to jest okej, że bardzo mi się podobało i wiele razy podczas tłumaczenia się zastanawiałam, jak wpadłeś na takie słowo. Tam były też takie, niestety, no nie pozaznaczałam sobie, bo na Kindle tak się czyta, że człowiek sobie nie pozaznacza różnych tam ciekawych rozwiązań, ale tam też były takie czasami wyrazy, bardziej bym powiedziała specjalistyczne, których użyłeś i bardzo mi się podobało wiele rozwiązań i też sposobu, jak między sobą mówiły dzieci, jak to przełożyłeś.
To już właśnie tak, to wspominałem już o tym, że ten język dziecięcy jest bardzo specyficzny i bardzo kreatywny często, prawda, więc tutaj też trzeba za tym podążyć.
I echo, bardzo fajnie echo zrobiłeś.
Ach, tak, później te...
Tak, po angielsku na pewno inaczej się odbijało niż po polsku, więc musiałeś dobrać takie słowa, które ci się ładnie odbiły. Tak, i to podobało mi się, jak dobrałeś.
Dobrze, to dobrze, że się nie odbijają.
Nie odbijają się z kawką. Nie.
Mnie się podobało, jak Jerzy wybrnął z... Tylko teraz chyba sobie... O, jest, tak, znalazłem. Z przekleństwa, które się pojawia w oryginale, Jesus fucking Christ.
Kurde Jezu, też się zastanawiałam, jak to jest w oryginale.
Tak. I właśnie kurde Jezu, i zastanawiałam się, jak doszłam do tego miejsca, kiedy dziewczynka to źle przerabia jakby po swojemu, to zastanawiałam się, czy wcześniej, kiedy było ten Jesus fucking Christ, to czy była inna wersja tego kurde Jezu, które potem trzeba było przerobić, no bo jak kilka stron dalej ona przerobiła, to nie pasowało pewnie do pierwotnego, być może nie pasowało do pierwotnego przekleństwa. To trzeba dopasowywać wszystko, prawda, Jurku?
Tak, no tutaj głównie chodziło o to, żeby uchwycić ten jej pomysł, że to musi być jakaś osoba, prawda, więc to w polskim przekładzie musiało wybrzmieć tak właśnie, żeby to brzmiało jak ktoś.
Tak. I wspaniale zostało to zrobione.
No, ale ja to się chyba dopiero za piątym razem zorientowałam w ogóle, że to jest kurde Jezu. Ja to często zastanawiałam, co to jest. Dopiero później, aha!
No ja się nie dziwię, że to zostało tak dobrze zrobione, bo jak wiemy, Jurek ma ogromne doświadczenie, jest jednym z najlepszych tłumaczy w Polsce. Po prostu już nie będziemy udawać inaczej, najlepsze nazwiska i tak dalej. Tak. I padło pytanie tutaj przy okazji jeszcze, Jurku, póki jesteś z nami, dlaczego nowe tłumaczenie Fatum i Furia? Skąd taka decyzja? Tutaj na czacie Sławo zapytał.
No to jest twoja decyzja, tak? Ja tylko się podporządkowuję szefowej.
Bardzo się ucieszyłam, że Jurek się zgodził zająć się graf kompleksowo, bo rozmawiamy tak naprawdę o trzech przekładach. Loren, czyli Wyspa Kobiet, Matrix, który będzie w marcu już wydany, ale też właśnie drugie nowe tłumaczenie Fatum i Furii i też opowiadania Loren, które też będę wydawać pewnie w 2023 roku. No Loren miała trochę pecha przy Fatum i Furii, bo właśnie ten pierwszy przekład był bardzo krytykowany, ta wersja wydana przez Znak i nawet były różne takie krótkie eseje na ten temat publikowane na Facebooku i w innych miejscach, gdzie często takie tematy są w mniejszym lub większym gronie poruszane. I pomyślałam, że warto zrobić to porządnie i właśnie, że najlepszym do tego zadania będzie Jurek i bardzo się cieszę, że się tego podjął, także sprawdzicie. W przyszłym roku będzie Fatum i Furia i będzie można sobie porównać.
Już się boję.
Anito, a nie chciałaś, żeby Loren tłumaczyła kobieta?
No więc Florydę tłumaczyła mi Iłka Jankowska.
No właśnie.
Natomiast no, z różnych względów potem chciała, no chyba Matrix nie do końca ją porwał. I też no, podjęłyśmy wspólnie decyzję, że poszukam nowego tłumacza i myślę, że Jurek nie jest kobietą, ale fantastycznie to zrobi. Zresztą Luiselli też jest kobietą, a ja myślę, że w ogóle to takie myślenie, sama byłam ofiarą takiego myślenia, bo mówiłam już kiedyś na jednym z klubów, że do Legendy o samobójstwie, czyli do pierwszego Davida Vana, byłam bardzo przywiązana do tego swojego własnego pomysłu, że musi to przełożyć mężczyzna i że nikt tak nie przełoży Vana jak mężczyzna, a jednak przełożyła go Miłka kobieta i uważam, że zrobiła to fantastycznie i w ogóle to chyba to nie ma znaczenia.
No ja nie w tym kontekście pytam, tylko tak zastanawiałam, bo Lauren jest dla mnie taką bardzo feministyczno-kobiecą pisarką i dlatego tak się zastanawiałam, zresztą Miłka ją tak bardzo zachwalała na jednym spotkaniu. Pamiętasz wtedy, mówiliśmy o czymś innym, o czym ona tłumaczyła, nie pamiętam, no ale zachwalała Florydę, ja wtedy od razu przeczytałam i dlatego się zdziwiłam, ja nie umniejszając Jurkowi, no bo wiadomo, że tłumaczy super, tylko tak z ciekawości, dlaczego tak, a nie inaczej czytałam.
No teraz nadworem tłumaczem jest Jurek. I mam nadzieję, że Lauren jeszcze nas odwiedzi i będzie okazja do różnych spotkań z nią. No dobrze, a wracając jeszcze do Walerii, czy może jeszcze ktoś inny ma pytanie do Jurka, zanim Jurek zniknie? Oczywiście zapraszam, żebyś był z nami do końca, ale mówiłeś, że masz ograniczony czas, więc nie chcę cię tutaj nadużywać twojej uprzejmości i trzymać cię zbyt długo. Ale może jeszcze ktoś ma jakieś pytanie do tłumacza, bo zawsze... Chyba nie. Dobrze, ja swoje zadałam, bo ten kurde Jezu mnie zaciekawił. Także tak. Jurku, jeśli chcesz oczywiście przysłuchiwać się naszym dywagacjom na temat Walerii, to zostań z nami albo coś powiedzieć od siebie.
Jeszcze mogę chwileczkę pobyć z wami z przyjemnością.
Pobądź. Niestety Waleria na razie nic nie pisze, zresztą odwołała swoją wirtualną tylko, ale nawet taką wizytę na Konradzie, bo miała być z nami przy okazji premiery pod koniec zeszłego roku, ale właśnie to było podyktowane tym, że właśnie urodziła dziecko. Znaczy w trakcie Konrada jeszcze była w ciąży, ale dość szybko później urodziła dziecko, więc teraz, o ile wiem, nie pisze niestety, więc myślałam o tym, czy nie wydać jej non-fiction, bo ona napisała też książkę non-fiction właśnie też związaną z tymi zagubionymi dziećmi i z tymi doświadczeniami, które przeszła. Więc tutaj może w odpowiedzi na potrzeby Sylwii i Ani, które szukały non-fiction w fikcji, może właśnie to jest ten trop. Zobaczymy. Ale myślę, że przyszłość Walerii jest ogromna. Jeszcze literacko wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo utalentowana i fantastycznie pisze po angielsku. I też ciekawe, czy zdecyduje się napisać kolejną książkę po angielsku, czy po hiszpańsku, przecież to też nie jest powiedziane, tak? Bo to ta jest pierwsza po angielsku, więc no zobaczymy, jak będzie dalej. Co jeszcze tutaj?
Może jeszcze pytanie do Jurka. Jak ci się, no pewnie takie pytanie podobne do tego, co mówiłeś o tym stylu dziecka i stylu reszty powieści, ale te fragmenty z tych elegii, one są stylistycznie zupełnie inne niż reszta książki. I tłumaczyłeś to tak ciągiem, czy tą elegię razem, a resztę razem?
No to jest bardzo dobre pytanie. Akurat w tym przypadku to nie rozdzielałem tego, ale na przykład teraz mam powieść, która rozgrywa się na trzech płaszczyznach czasowych, w przeszłości, teraźniejszości i w przyszłości i tutaj rzeczywiście podjąłem taką decyzję, że każdą część oddzielnie tłumaczę, dopiero potem to się wszystko połączy. Ale u Luiselli nie, ja nie czułem takiej potrzeby. Znaczy ten styl rzeczywiście elegii jest na tyle wyrazisty i inny, że wydawało mi się, że to będzie bez problemu dla mnie do uchwycenia, bez takiego oddzielania od reszty. Natomiast no, nie wiem, czy pamiętacie, ale tam jest ta część, gdzie jest jedno zdanie na 30 ponad stron, prawda? Więc to było dosyć ciekawe doświadczenie. Kanionecha, tak? Tak to się nazywa ta część.
Jeszcze raz, jakbyś mógł powiedzieć, bo nie słyszałam. Która część?
Mówię o tej części, która składa się z jednego zdania na ponad 30 stron, tam gdzie dzieci spotykają się z dziećmi fikcyjnymi. To, co było zainspirowane bramami raju, prawda? Mhm. Więc to było no to trudne. Trudne, żeby pociągnąć jedno zdanie na ponad 30 stron.
Ja nie zwróciłam uwagi, że to jest jedno zdanie, muszę przyznać.
O, to dobrze. Znaczy, no głównie... No tak, no Bramę Raju to jest w ogóle cała książka składająca się z dwóch zdań, przy czym to jedno zdanie to jest 99% tekstu. Więc tutaj było troszeczkę lżej, lightowa wersja, powiedziałbym. Ale mimo wszystko trudne. Czy ktoś jeszcze nie zauważył, że tam jest jedno zdanie na 30 stron?
Ja też nie, w ogóle nie wiem, czy to
było. Ale patrzę właśnie i masz rację, jest.
Pracuję i po prostu i tak ich nie zauważy. O, ale tutaj Barbara pisze, ja zauważyłam. Super.
O, super, fajnie.
A powiedz mi te nazwy roślin wszystkie. Musiałeś szukać, prawda? One miały wszystkie polskie nazwy, bo czasami rośliny nie mają polskiej nazwy,
nie
prawda?
Mają, tak. No już takich szczegółów to nie pamiętam, bo pracowałem nad tą książką chyba ze 2 lata temu już, ale zdaje się, że udało się wszystko znaleźć.
Ja myślę, że to, że 2 lata temu pracowałeś nad przekładem, absolutnie jesteś uprawniony, żeby nie pamiętać, bo ostatnio pisarz mi powiedział, że nie pamięta, co napisał w swojej książce, bo to już było tyle lat temu, więc wiesz.
Tak jest żywo tłumaczy, że jakby ciągle coś nowego przychodzi do przetłumaczenia. No i od tamtej pory chyba z 6 książek powstało, więc no to niestety pamięć jest ułomna i nie wszystko się pamięta tak dokładnie, tak jak wy po świeżej lekturze, prawda? Jesteście w uprzywilejowanej pozycji.
Ale jak tłumaczyłeś to zdanie teraz na te 30 stron, to wracałeś cały czas do początku, patrzyłeś, czy to płynie, ten styl, czy leciałeś, a potem na końcu, czy jak to zrobiłeś?
No to po prostu głównie chodziło mi o to, żeby to się dobrze czytało, to znaczy, żeby człowiek się nie zgubił w tym zdaniu, a mógłby się zgubić, prawda, mając jedno zdanie na 30 stron, więc tutaj głównie chodziło o czytelność. Zresztą pamiętam takie moje starcie z redaktorką tej książki, która chciała porozbijać to jedno zdanie, chyba nie zdając sobie sprawy, że to jest bezpośrednie nawiązanie do Andrzejewskiego i Bram Raju, więc tutaj musiałem zawalczyć o to jedno zdanie. No, to po prostu taka... klasztorna, mniejsza robota troszeczkę, prawda? Trzeba dłubać.
Natomiast mi się przypomniała bardzo ciekawa rzecz, dla mnie ciekawa, czytając książkę, teraz ponownie, jak ją czytałam na klub, jest taka scena, gdzie dziewczynka rysuje 4 kwadraty, czy prosi matkę, żeby jej narysowała 4 kwadraty. Postać, tło, problem i rozwiązanie. I przypomniałam sobie, bo też chodziłam do szkoły w Ameryce, że w ten sposób uczy się pisać opowiadania w szkole, że właśnie się robi takie kwadraty, jest postać, tło, problem, rozwiązanie. I pomyślałam, że być może dlatego tak dużo literatury amerykańskiej jest, jak to się mówi, narrative driven, czyli wokół jakby tego, że coś się dzieje, tak, a nie tak jak u nas często jest skupienie się na języku, a nie na tym, co się dzieje w powieści czy w opowiadaniu. Może to jest właśnie źródło tego. I dopiero sobie przypomniałam o tym, czytając, jak ona prosi mamę, żeby jej narysowała te kwadraty. Także różne skojarzenia z tą książką i z tymi szczegółami. Jest bardzo, bardzo dużo szczegółów. Właśnie tak jak ten jej paszport tej głównej, tej matki, która nagle, wszyscy wyjmują dokumenty, a ona wyjmuje paszport. I to jest właśnie taki sygnał, że jest tą obcą. No dobrze, coś jeszcze tutaj mam do przeczytania, ale to może za chwilę.
Mnie się bardzo podobało słowo dokumentarzysta. Zastanawiałam się, jak to w ogóle te odróżnienia na dokumentarzystę i dokumentalistę, jak to właśnie w oryginale, czy faktycznie to są takie drobne różnice jak w języku polskim i czy faktycznie twór się udało tak drobnie znaleźć takie te określenia, bo to mi strasznie brakowało. I bardzo właśnie podobał mi się, jak ten chłopiec to postanowił być i dokumentarzystą, i dokumentalistą, bo jak on to zgrabnie powiedział, odpowiadając rodzicom na pytanie, kim chce być w przyszłości, więc on powiedział szybko dokumentarzystą, tak, że każdy z rodziców zrozumiał ten swój zawód i było spokojnie.
W oryginale jest documentarian i documentarist, bo oni tam, ci rodzice od początku się dzielą na jedno, mówi, że jest tym, a drugie tym, tak? A tak naprawdę chyba, że, nie wiem, dokumentarian chyba istnieje jako słowo prawdziwe, tak? Jurku, nawet nie pamiętam, chyba tak.
Tak, ale tam jeszcze była dodatkowa kwestia, bo w którymś fragmencie ktoś, już nie pamiętam, kto, być może ten chłopiec, tłumacząc to rozróżnienie siostrze, mówi, że jedno to jest tak, jak, i tutaj się to rymuje z czymś innym, i drugie to jest tak, jak, bo się rymuje z czymś innym, więc tutaj trzeba było jeszcze jakieś rymy odpowiednie dobrać i odpowiednie słowa, które się rymują z tymi dwoma, żeby to miało ręce i nogi, krótko mówiąc. Więc to nie wystarczyło wymyślić dwóch słów, to, bo to jeszcze miało dodatkową funkcję w tej książce, więc tutaj to musiało zagrać. Zdaje się, że dokumentarzysta jak pejzażysta i dokumentalistka jak żurnalistka. O, coś takiego.
Wiesz, jednak masz tą pamięć przez 2 lata, zostało coś. No,
bo chyba o tym długo myślałem.
I też zastanawiałam się nad tytułem, co ty zaproponowałeś, Zagubionych, i to uważam, tak zostało i jest świetnie, ale w pewnym momencie pisałam o tej książce i zaczęłam pisać Zaginionych. Też pomyślałam, że to jest taka też taka decyzja do podjęcia, ale czy jakby nie ty ją podjąłeś, proponując taki tytuł, i taki tytuł został. Natomiast w trakcie właśnie zaczęłam myśleć, czy jak też inaczej to można powiedzieć, Zagubionych czy Zaginionych. Aha. Ale wyszło...
Ale te słowa mają różnicę, oznaczają coś innego.
Tak, a poza tym... jest też fragment w książce, gdzie jest o tym mowa, bo to dzieci wymyśliły to określenie i matka, opisując to, mówi, że to może nie ma do końca sensu, to, że one nazywają te dzieci zagubionymi, a nie zaginionymi na przykład, ale one tak wybrały. Więc to jakby była pewna pomoc dla mnie w wyborze.
Tutaj jest jeszcze komentarz na czacie. Przy okazji tej rozmowy ciągle przypomina mi się książka Amerykański Brud. Czy czytaliście, jakie wrażenia? Bo mnie wydaje się, że to pouczające przeczytać je razem są jak yin i yang. Ja nie czytałam chyba, albo bardzo dawno temu, nie wiem. Czy ktoś czytał Amerykański Brud?
Zaledwie mam na Kindlu. Pośród 300 innych książek, jeszcze nie do.
To jak dojdziesz do niej, to możesz kiedyś na kolejnym próbie powiedzieć, czy są jak yin i yang.
Nie wiem kiedy, ale spróbuję niebawem w takim razie.
Ja słyszałam o tej książce, ale no niestety też pewnie mam na Kindlu wśród 300 innych.
Tak się stało, że mamy wszyscy Kindle zapchane, a nie ma czasu czytać tego wszystkiego, niestety. Ale dobrze, ja sobie zanotuję i też kiedyś o tym powiem, czy podobno moim zdaniem, czy nie. Ja jeszcze sobie zanotowałam ostatni fragment, taki, który mi się strasznie podobał. Strona 271, pozwolę sobie kawałek przeczytać. Kiedy zaczyna się rozmowa z chłopcem, chyba o tym, co będzie dalej, już właśnie nie pamiętam.
O tym, ja już muszę uciekać.
W momencie, tak? Dobrze.
Mogę się pożegnać z wami. Bardzo było mi miło.
Tak, bardzo
zobaczyć.
Dziękujemy, że byłeś.
Bardzo dziękujemy.
Dzięki.
Cześć.
Cześć.
Ten fragment, kiedy te dzieci odlatują samolotem. I ona mówi, ona, czyli mama, mówi: od dłuższego czasu martwiłam się, co powiedzieć naszym dzieciom, jaką podać im wersję. Teraz jednak, gdy słucham chłopca opowiadającego historię tej chwili, historię tego, co widzimy i historię tego, jak to widzimy, przefiltrowaną przez jego wyobraźnię, rodzi się we mnie powoli, ale stanowczo pewność. To jego wersja tej historii nas przeżyje, jego wersja przetrwa i zostanie przekazana dalej. Nie tylko jego wersja naszej historii, tego, kim jesteśmy jako rodzina, lecz także jego wersja historii innych ludzi, na przykład zagubionych dzieci. Zrozumiał wszystko dużo lepiej niż ja, niż my wszyscy. Bardzo, bardzo mi się spodobał ten fragment właśnie ze względu na to, o czym chyba, Sylwio, ty mówiłaś, o tej rodzinie, tak? Że my odchodzimy, ale właśnie nasze dzieci, czy dzieci, z którymi żyjemy w jakiejś relacji bliższej lub dalszej, przecież one nas przeżyją i ich wersja tego, jacy my byliśmy, jakie było nasze życie, czy nasza relacja, czy nasza rodzina, tak jak historia, tak, przetrwa w takiej formie, jaką oni zobaczą i jak oni to zinterpretują. Bardzo mi się ten fragment spodobał. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale chciałam się podzielić, bo bardzo mi się to wydało, nie wiem, czy banalne, no to nie jest jakieś odkrycie, ale fajnie to zostało napisane i powiedziane przez nią.
Ja się zastanawiałam w ogóle o tych wersjach widzenia czegoś w trakcie lektury, nie w kontekście przyszłościowym, tak jak ty teraz powiedziałaś, tylko w ogóle, bo przy okazji czytania tej relacji tego chłopca, ponieważ ona jest oczywiście napisana przez osobę dorosłą, która myśli, jakby to powiedział 10-letni chłopiec. Być może 10-letnie dziecko wcale by tak nie widziało, tylko widziałoby to albo prościej, albo trudniej, albo jeszcze inaczej. I wiele razy w czasie tej lektury sobie myślałam, że te dzieci używają słów albo są czasami nad wyraz mądre. Nie, że nie mogą takie być, ale czasami zastanawiałam, na ile to jest projekcja tej autorki, jakie dzieci mogłyby być, zwłaszcza jak ty mówisz, że ona wcześniej jeszcze nie miała dzieci, a na ile, bo tego nie napisało dziecko, prawda, tylko ona. I w tym kontekście właśnie wersji wydarzeń, że oni widzieli to oczywiście inaczej niż ona i ona słuchała, jak oni rozmawiają w aucie tam z tyłu. I czasami się śmiała, czasami się zadumiała nad tym sposobem, jak one to wyrażały, ale zawsze jednak w książce jest to przedstawione przez osobę dorosłą. I ten ostatni fragment właśnie dla mnie też taki był, że niby to mówi ten chłopiec, ale jednak mówi to z tyłu matka.
A ja nie mam wcale pewności, że opowieść tego chłopca na końcu, kiedy nagrywa się do siostry, jest, kiedy jest aż tak dorosły. To może być
różnicy
od momentu, kiedy się rozstali, kiedy miało to 10-11 lat, powiedzmy. I to mogło być, nie wiem, 2 lata później. On za dobrze to pamięta, żeby z takimi szczegółami to opowiadać, jako, nie wiem, 20 lat później, jaki dorosły człowiek. A to, że autorka nie miała dzieci, to nie znaczy, że nie była w stanie tych dzieci sportretować jako normalnych dzieci. Te dzieci jakby od początku były włączone w dyskusje, w rozmowy, przecież dzieci są strasznie chłonne. I to, jak się z nimi rozmawia, o czym się rozmawia w domu, no to one w zasadzie w jakiś sposób przyjmują.
Nie o to chodzi. Nie o to mi chodzi, bo to oczywiście moje dzieci bardzo podobne dyskusje prowadziły właśnie w aucie, to mi przypominało też nasze podróże bardzo wiele razy. Mi bardziej właśnie chodzi o to, że to, co mówi, może zagmatwałam za bardzo, ale to, co mówi ten chłopiec, jest projekcją, wizją tej jego matki jakby przefiltrowaną na poziom chłopca, bo ja zrozumiałam, że on to nagrywał od razu, później, jak nadal 10 lat, nie ileś tam później.
Tak, od razu, bo on tam mówi, że zostawiam to nagranie w torbie mamy i jutro rano pije w czacie, tak? Czyli on to nagrywa ostatniej nocy, kiedy są w tym domu już po tym, jak wrócili z pustyni.
Tak.
Ale ja to bardziej zrozumiałam twoje pytanie, czy twoją uwagę, Aniu, w ten sposób, że pisze autorka głosem dziecka, a tak naprawdę nie wiemy, czy te dzieci, tak jak Sylwia na początku wspomniała, że książka nam pokazuje, jak dużo dzieci rozumieją na przykład, tak, że ze świata dorosłych, że nawet jak rodzice udają, że wszystko jest dobrze, to i tak dzieci wiedzą, tak. Ja też z jednej strony miałam właśnie taką refleksję, że to jest super pokazane właśnie, ile dzieci potrafią wiedzieć, bo sama wiem, że dzieci często wiedzą, a z drugiej strony to jest jednak napisane przez dorosłą kobietę, która sądzi, że dzieci wiedzą, tak, chyba Aniu to miałaś na myśli, tak, że ona tworzy jakby tak świat 10-latka nadal, no bo pisze to osoba dorosła.
Też jak on, te dzieci zachowywały się wobec siebie jak podczas tej ucieczki, to wszystko jest jednak wizją matki. No, no wiadomo, że zawsze jak dorosła osoba pisze o dziecku, to to jest wizją. No, zagmatwała może.
No ale ona była też kiedyś dzieckiem, miała jakieś swoje, każdy kiedyś był dzieckiem, miał swoje przemyślenie. I to nie jest tak, że kasujemy zupełnie to, co się myślało, jak się było dzieckiem. Wiadomo, tam są jakieś naukowe badania i tak dalej, że odkądś tam pamiętamy dopiero i rozumiemy, ale nie wiem, przede wszystkim to jest powieść, a my teraz rozmawiamy tak o tym, jakby to nie była powieść. Znaczy tak gmatwamy to, czyja to jest perspektywa. To jest powieść, co już ustaliliśmy, więc dlaczego nie? Dla mnie to jest bardzo wiarygodne i to może być opowieść dziecka i to mogą być uczucia dziecka i wcale nie czuję, jakby to pisała dorosła kobieta, zgadując, co dziecko mogłoby myśleć.
Ja to też odczytałam jako bardzo autentyczne, tak? Więc to nie jest krytyka, jakby, że uważam, że jakieś to sztucznie brzmiało, bo pisała to dorosła osoba. Natomiast w kwestii takiej, czy osoba, która nie ma danych doświadczeń, jest w stanie dobrze napisać o tych doświadczeniach, to tutaj miałam bardzo ciekawą rozmowę właściwie na czacie i też na żywo z paroma osobami a propos Wana i Komodo, najnowszej książki Wana, gdzie główną bohaterką jest kobieta, tak? I on zresztą w spotkaniu autorskim, bardzo Was zachęcam do odsłuchania go, bo było spotkanie online z nim i jest nagranie dostępne na stronie Pauzy. No i oczywiście to jest pytanie, które pada ciągle, tak? Jak mógł tak dobrze wejść w głowę kobiety, będąc mężczyzną, tak? Jeszcze matki, tak? No i on tam mówi o tym, że bardzo uważnie słuchał tego, co opowiadała mu o tym doświadczeniu jego siostra. Więc myślę, że może właśnie takie bardzo uważne słuchanie i obserwacja pozwoliły Walerii tak dobrze opisać dzieci. Tak mi się wydaje.
Wiecie, to jest trochę inny kaliber u nas tu na polskim podwórku, ale tak się wybił zresztą przecież Kuba Małecki, który często opowiada bohaterki kobiece i właśnie czytelniczki bardzo zwracały na to uwagę, że to jest szalenie takie wiarygodne i trafia do nich, że te bohaterki tak, one tak czują, jak te bohaterki, one, jak to się stało, że mężczyzna mógł to napisać. Jakby ja się trochę podpisuję pod tym, z Ania to mówiła, że tłumacz, tak bardzo kobiecą książkę, męski tłumacz się za nią zabrał i tłumaczył. I z jednej strony tak bliskie mi jest to takie zauważenie tego faktu, jak to zrobiła Ania. Natomiast z drugiej strony cały czas patrzę na to, że mówimy o prozie. Mówimy o prozie i o ile mam wątpliwość przy tekstach, kiedy pojawia się reportaż pisany na przykład o, nie wiem, pracy seksualnej kobiet i pisze o tym mężczyzna i rozmawia z tymi kobietami o tym mężczyzna, to zapala mi się lampka siłą rzeczy jakoś. Być może niesprawiedliwie, ale tak mam i bardzo dużo mam wrażenie kobiet tak ma i bardzo często pojawiają się takie dyskusje, no jak, dlaczego o kobiecym doświadczeniu najwięcej mówią mężczyźni w takich sytuacjach. Natomiast kiedy mówimy o powieści, no to sądzę, że w ogóle takie dywagacje są trochę bez sensu, bo...
Mówiłabyś się, ile osób ma o to pretensje, wiesz? To jest naprawdę temat, z którym ja się stykam coraz częściej. No i nawet właśnie przy Wanie parę osób powiedziało, że na przykład nie chce przeczytać Wana, bo jakim prawem on, biały mężczyzna, jeszcze stary padło, pisze o kobiecie i o jej doświadczeniu macierzyńskim, tak?
I... Dla mnie właśnie, wiem, że to jest teraz taki temat bardzo gdzieś bieżący i dyskutowany. Natomiast tak mówiłam, przy powieści to jest bez sensu dla mnie zupełnie, bo tworzymy, kreujemy jakiś świat. Natomiast przy non-fiction dla mnie trochę też to chyba ma znaczenie.
Nie, ja się z Tobą absolutnie zgadzam, bo też ja mam z tym ogromny kłopot, że białemu wolno tylko białym, kobiecie wolno tylko kobiecie i zaraz już nikt nie będzie w stanie tak naprawdę napisać żadnej książki, która będzie nie autobiograficzna, bo będzie miał prawo tylko do tego, żeby napisać o tym, co sam przeżył, czyli z założenia wszystkie książki będą autobiograficzne, tak? Te takie dopuszczone do czytania i do krytyki pozytywnej, tak? Ale no, na przykład w Stanach to jest, słuchajcie, ogromny problem i właśnie wdałam się w dyskusję a propos Wana z tymi osobami, które nie chciały czytać. Trochę off topic teraz powiem, ale w Stanach po rozmowach i z pisarkami, i z agentami literackimi. No jest to naprawdę ogromny problem, tak? Bo właściwie mężczyznom już prawie w ogóle nie wolno pisać o kobietach. Kwestia zawłaszczenia kulturowego, czyli właśnie tego, że osoba biała nie może pisać o osobie niebiałej i w drugą stronę. No naprawdę jest to poważny problem. I myślę, że to, że niektóre pisarki, jedną z nich właśnie za chwilę wydam, postanowiły przenosić swoje książki w czasy bardzo dawne. Tutaj mam na myśli właśnie Grof i Zakonnice w XIII wieku. Pozwalają im jakby odsunąć się od takich w ogóle dywagacji, tak? Po prostu. I jest to, i teraz też niedługo ukaże się powieść o Tessy Moszwek, również dziejąca się w średniowieczu. Dziwnym trafem. Śmiałam, że wszystkie moje książki zaraz będą w średniowieczu, no bo co mam zrobić, ale no tak jakby w tym kierunku idziemy jako, nie wiem, jako świat, społeczeństwo. Oczywiście tak jak polityczna poprawność powstała w Stanach i tam to było najmocniejsze, no to teraz właśnie tą takie trendy też tam są silniejsze na pewno niż u nas. Chociaż myślę, że na przykład w tym czasie, kiedy były te powieści polskie dziejące się na wsi, były takie powszechne i bardzo ich było dużo i były też nagradzane i cenione i krytyka literacka bardzo je uznawała za bardzo dobre i wartościowe. Podejrzewam, że jakby się okazało, że ktoś nie miał babci na wsi, a jednak o tym napisał książkę, też mogłoby wzbudzić kontrowersje, tak? Więc może to wszystko jeszcze przed nami, po prostu dotrze ta fala do nas. Nie wiem. Mam nadzieję, że nie, bo tak jak mówiła właśnie Sylwia, uważam, że w przypadku fikcji to jest w ogóle pomyłka i w ogóle kierowanie się tym, czy książkę napisał mężczyzna, czy kobieta. Ja rozumiem, że są te trendy, typu w tym miesiącu czytamy książki kobiece, czy tam napisane przez kobiety, tak? Też nie kobiece, bo kobiece to znowu jest jakaś tam kategoria. Napisane przez kobiety, czy napisane przez mężczyzn, to okej, no można przez miesiąc tak czytać, ale jak słyszę, że ktoś nie chce przeczytać książki, bo napisał ją stary, biały mężczyzna, no to tylko dlatego nie chce jej przeczytać. Dla mnie to nie ma sensu, no ale oczywiście każdy czyta, co chce. Także mogę tylko wyrazić.
Niektórzy sobie lubią zawężać perspektywę i zostawać w swojej bańce.
Być może. No właśnie, że założenie jakby... nie mówię tego dlatego, że 5 osób może nie przeczyta Komodo przez to, tak? No bo nic się nie stanie, jak 5 osób nie kupi, czy nie przeczyta nawigowana. Ale powiem szczerze, że to mnie trochę zaburzyło, zdenerwowało, bo no, dla mnie to nie jest argument, tak? Szczególnie, że poprzednie jego książki były czytane i nikomu nie przeszkadzało, że jest mężczyzną albo że pisze o polowaniach na przykład, tak? Co też bardzo kontrowersyjny temat i jednak mógł w legendzie o samobójstwie tamten ojciec strzelać do zwierzaków i wszyscy to jakoś przeżyli. No a teraz jak postanowił napisać o kobiecie, to nagle okazuje się, że jest starym białym facetem i nie będziemy go czytać. Zresztą też na spotkaniu autorskim bardzo ciekawą poruszył bardzo ciekawy temat właśnie tej, bo ta siostra, ta bohaterka bardzo nie lubi brata w Komodo, jest bardzo na niego zła. No i Iwan powiedział, no, że jego prawdziwa siostra też miała do niego pretensje, bo związał się z o wiele młodszą kobietą. I mówi... Zauważyłem, że na festiwalach literackich nie wypada powiedzieć, że związałem się z młodszą kobietą. Mówi, że był z panelistami, którzy byli narkomanami, różne straszne rzeczy robili w swoim życiu i mogli o tym normalnie opowiadać, że nie wiem, byli przemocowcami, brali narkotyki, pili i tak dalej, i tak dalej, a jemu nie wypadało powiedzieć, że związał się z młodszą kobietą. Nie nieletnią, tylko młodszą od siebie o 20 czy 30 lat, tak? No tak, tak, takie są czasy, że jakby lepiej być narkomanem niż kimś, kto się wiąże z kimś młodszym.
Znaczy mnie to w ogóle zastanawia w świetle taka sprzeczność, ponieważ równocześnie te same środowiska jakby mówią o tej kwestii tam genderowej i tej w ogóle takiej biseksualności, można powiedzieć, tak? Że każdy ma jednak jakiś tam pierwiastek męski i kobiecy, tak? I że on jest tam jeden lub bardziej dominuje, więc w świetle takiej wiedzy, tak, i w świetle takich postulatów, że jednak trudno uczestniczyć, czy to jest mężczyzną, czy to jest kobietą, tak, w 100%, no bo jednak twierdzi się, że no, większość część społeczeństwa jednak jest w jakimś stopniu biseksualna, czy nawet tam binarna, że właśnie to nie w jakiś sposób nie przeszkadza temu myśleniu, że mężczyzna musi pisać o męskiej perspektywie. Równocześnie się sugeruje, że mężczyzna może mieć ten kobiecy pierwiastek, który pozwala lepiej oddać te żeńskie doświadczenie, podobnie jak u kobiet, więc no, te same środowiska, ale postulują o zupełnie rzeczy sprzeczne z sobą. Dobrze, to jest bardzo zaskakujące.
No, Elżbieta tutaj napisała na czacie, to jest wypaczenie poprawności politycznej. Tak, i absolutnie się z tym zgadzam, że no, ja to też tak oceniam, tak? No ale myślę, że wiele osób by się z nami nie zgodziło. A ja uważam, że jedna rzecz, którą dla mnie jest jakby jednoznaczna, bo oczywiście każdy może, tak jak mówiłam, czytać co chce i jak nie chcą czytać Wana, bo jest stary i biały i jeszcze miał młodszą kobietę, to niech nie czytają. Natomiast uważam, że to jest ze szkodą dla literatury, tak? Ograniczanie pisarza jakiegokolwiek, czy może pisać o tym, czy o czymś innym, no jest cenzurą w pewnym stopniu, tak? Bo agenci literaccy nawet mówią, uważaj, jak piszesz o tym i o tym, tak? Jesteś biała, nie pisz może o osobach, które nie są białe, bo to jest niebezpieczne, bo cię zaatakują, bo nie będziesz miała dobrych recenzji, tak? No to się naprawdę dzieje. To nie są jakieś mrzonki i historia o, nie wiem, o Chinach, gdzie się ograniczy twórców, tak? No i jakie to jest ograniczające dla twórcy tak naprawdę i jest to ze szkodą dla literatury, tak jest moje zdanie. No, to
literatura fantastyczna też będzie odpadać, bo jak możemy pisać o czarownicach, skoro nie jesteśmy czarownicami, to albo zwierzętami, tak? Skoro nie jesteśmy zwierzętami i język zwierzęcy w ogóle jest mało poznany, w związku z tym w ogóle nie piszmy takich książek.
No więc to jest kolejny krok, tak? Tutaj Elżbieta też napisała, to straszne, że sami sobie narzucają taką cenzurę. Dokładnie tak. Znaczy w kraju, który jest tak no, pozornie wolny, to inny temat, można by długo dyskutować, czy w Ameryce jest wolność, czy nie ma, to jest inna sprawa. Natomiast to rzeczywiście jest to narzucenie samemu sobie cenzury, absolutnie się zgadzam. Ale zboczyliśmy chyba trochę. Ja zboczyłam głównie. Mam tendencję do zbaczenia z tematów, także...
Ale chciałam dopowiedzieć o tym zawłaszczeniu kulturowym, to jest temat, na którym się dużo zastanawiałam i bardzo trudno to uchwycić, to jest tak bardzo śliskie i można tak szybko zostać o to posądzonym, wystarczy, nie wiem, przebrać dziecko na bal przebierające za Chinkę i już może zostać posądzone o zawłaszczenie kulturowe i to jest bardzo trudno, nie wiem, czy zwrócić uwagę na całą aferę jak z powodu dreadów Olgi Tokarczuk. To ona była posądzona o zawłaszczenie kulturowe jak po otrzymaniu Nagrody Nobla, więc to jest bardzo trudne. I naczytam się argumentów z jednej, z drugiej strony, z jednej, z drugiej i tu okej, okay, i tu okej, okay, ale nie ogarniam.
Nowy problem mamy, tak, do roztrząsania. Jak się nic nie dzieje i wszystko jest dobrze, to szukamy nowych tematów i to jest właśnie jeszcze jeden z tych tematów. Aczkolwiek no, polityczna poprawność wiadomo, że wzięła się z czegoś, tak? Wzięła się z rasizmu, wzięła się z bardzo złych zjawisk społecznych, więc gdzieś jakieś źródło tego jest, tak? Ja na przykład też inaczej reaguję teraz na zdjęcia pięknych białych kobiet, które jadą na wycieczkę do Afryki, robią sobie zdjęcie z małymi dziećmi lokalnymi, prawda? I pewnie jak miałam 10 czy 15 lat, to myślałam sobie, o jak fajnie pojechała sobie do Afryki, a teraz zupełnie inaczej patrzę na te zdjęcia, bo jest już 30 czy ileś tam lat później, tak? Więc no, też świat się zmienia oczywiście. No dobrze, czy coś jeszcze ktoś chciałby powiedzieć o książce?
Ja chciałam się spytać Was, jak odebraliście te fragmenty tej czerwonej książeczki, te elegie, jak to... No bo ja długo się nie umiałam zorientować, o co chodzi z tą książką. Na początku myślałam, że to na sam początku, że to jest cytaty z prawdziwej książki. Mhm. I czy wy też tak mieliście? Czy od razu było dla was jasne, że to jest część tej powieści?
No nie, zważywszy, że na tyle rzeczy cytowała, to też na początku myślałam, że to jednak skądś jest opowieść. Nie? Dopiero potem wyszło, że to jest jej opowieść.
Ale wstrząsająca była ta elegia dla mnie. Znaczy to była chyba taka najtrudniejsza część tej książki.
Dla mnie też bardzo trudne to było nie tylko treściowo, też językowo, bo to był bardzo odmienny styl. Trzeba było się troszkę przestawić. Też przestawić mózg z tej jednej narracji na tą drugą, że chodzi o zupełnie coś innego. I tam było tak strasznie dużo różnych odwołań, począwszy od tej krucjaty dziecięcej, po różne takie historie z dziećmi, że trzeba było to czytać bardzo uważnie.
Tak. A mnie się właśnie ta część z elegiami najbardziej chyba podobała i ja bym to przeczytała jako całość chętnie, jako taką większą całość.
Tak, osobno. Bez tej powieści też chętnie bym to przeczytała, bo jednak perspektywa tej powieści mi się nakładała na to i myślę, że nie doceniłam tego do końca, bo umieszczałam te elegie w kontekście tej powieści, a warto by może wziąć książkę i tylko przeczytać same te elegie.
No i ja zdecydowaliśmy się wspólnie z Jurkiem i z redaktorką, że elegia jest innym fontem złożona, tak? Więc jakby te fragmenty są w widoczny sposób inne. Natomiast w oryginale wszystko leci ciągiem, tak? Także nie ma w ogóle, nie ma takich wyróżnień. Po prostu nagle się zaczyna elegia i tyle. Oczywiście te zawartość tych pudełek to jest tak samo graficznie rozwiązane jak w polskiej wersji, jak i w oryginale. Natomiast dla mnie elegia była właśnie, tak jak mówię, wstrząsająca i też, nie wiem, no czytałam przecież sporo o tym problemie imigrantów. Wydawało mi się, że dużo na ten temat wiem, ale no, bardzo to było dla mnie tak poruszające i wstrząsające, nie wiem, jak to jeszcze nazwać. Straszne, no po prostu straszne.
Dla mnie ciekawe w tym kontekście też było, że akurat tę książkę wybrali do wkładania zdjęć tego chłopca z Polaroida. Mm-hmm. Nie wiem, jakoś tak się zastanawiałam, migawki tu, migawki tam, dlaczego akurat w tę książkę wkładali, a nie w jakąś inną? Dlatego, że mama ją cały czas czytała, ale ona na początku, jak zdecydowała się wkładać do tej książki, to był przypadek chyba. Ale jakoś tak mi to utkwiło, bo on później ją na końcu gubi, ale te zdjęcia ma. Zdjęcia zostały, a książka się zagubiła.
Ale też ona im czyta te fragmenty, co też dla mnie było bardzo interesujące, też jako matka, myślę sobie, czy ja bym to czytała mojemu dziecku w wieku 10 lat, pewnie niechętnie. Prawda? No raczej nie. Ania, widzę, że macha głową. Że
też... Znaczy moje dzieci też by chciały, ale ja już teraz z perspektywy czasu wiem, że niektóre rzeczy za wcześnie pokazałam, bo chciały, że czasami nie należy.
No więc właśnie, jest też ten wątek, że oni też słuchają audiobooków i wprawdzie Cormaca McCarthy'ego wyłączają, który jest w ogóle koszmarny i te dzieci by tam mogły zwariować chyba, słuchając go. No ale Władca Much też, no, dla dziesięciolatka. Zresztą tam jest ten wątek, że on nie do końca, sam mówi, że nie do końca rozumie nawet, co słucha i co tam się dzieje, tak?
Ale nawet pięciolatka słucha i może się wydawać, że nie rozumie, ale ona coś na swój sposób rozumie. I wydaje mi się, że ta ucieczka jest konsekwencją tego, co te dzieci słuchały, czy z czego się dowiedziały. Rzeczy za trudnych dla nich, które zinterpretowały w swój dziecięcy sposób.
No więc jedna z ciekawszych interpretacji tej książki, właśnie na końcu chciałam o tym wspomnieć, była taka, że w ogóle dzieci nie ma. Że dzieci nie istnieją, że to jest ich jakby alter ego, tak? Że są pretekstem do opowiedzenia tej historii. I właśnie ktoś mnie zapytał, słuchaj, ale te dzieci, to w ogóle ich nie było tam. I ja mówię, no nie przyszło mi to do głowy, tak?
Że wow, super ciekawe, kto to coś takiego wpadł.
Ciekawe.
Przekombinowane, to nie?
No trochę, ale trochę chyba jednak przekombinowane dla mnie, no.
Słucham, Kasiu, nie Katarzyna.
W ten sposób byśmy mieli w końcu, w tej interpretacji, to mamy w końcu głos męża, tak? Perspektywy jako dziecka, tak?
No, tak.
W pewnym sensie tak.
Tak, tak, tak. Także to mnie bardzo zaciekawiło. No i też pytanie...
Ale nie, to jest niewiarygodne, dlatego że to chodzi o dzieci, jakby na dwóch poziomach. Jeszcze to takie spotkanie, do którego niby to doszło. To było bez sensu wtedy.
Ale czy oni uciekli naprawdę? Czy naprawdę jechali tym pociągiem?
No nie, ja ale myślę, uciekli tak. Naprawdę. Tak, ja ale myślę, to wszystko tak. tożsame z tym, co te dzieci przeżywały, no to im się nie zdarzyło, tak? Natomiast uciekły naprawdę.
Okej, no ale to też jest
tej perspektywie ciekawie też tytuł by wybrzmiewał, bo Archiwum Zagubionych Dzieci. Jeśli by dzieci były faktycznie tym małżeństwem, to by też pasowało w tym kontekście, że jednak małżonkowie też są zagubieni, tak? Dlaczego nie potrafią się dogadać i razem ze sobą być? Więc w jakiś sposób zachowują, tak, nie umieją rozmawiać, więc zachowują się jak dzieci, które nie umieją ze sobą rozmawiać, tak? Tak się potocznie mówi, tak? Że porozmawialibyście jak dorośli, ale nie rozmawiają, no więc zachowują się jak dzieci. Więc jakieś takie określenie, no Archiwum Zagubionych Dzieci w kontekście bohatera, w kontekście tego małżeństwa, też by znalazły jakieś uzasadnienie. Dosyć ciekawy trop, przyznaję.
No też są zagubieni, tak? Też są zagubieni. No,
tam wszyscy są zagubieni, ale dla mnie te dzieci są bardzo potrzebne w tej powieści, bo one są jakby, no tak jak Sylwia mówi, to są te dwie płaszczyzny, są te dzieci XY nieznane, które zostają zagubione po przejściu tej granicy i są ich własne dzieci, które się gubią w tym związku, w tej rodzinie i w tym nawale wiadomości, które one otrzymują i które to interpretują na swój własny sposób, no bo to nie jest jakieś nowatorskie podejście, że dzieci coś źle zrozumiały i potem wykonują jakiś ruch, tak jak tutaj ta ucieczka, który jest jakimś sygnałem dla rodziców. Nie? No to mogą być różne rzeczy i ja to widzę zdecydowanie, że te dzieci były i że uciekły. No to spotkanie z tą piątką dzieci w tym wagonie i ta orlica, to już myślę, że to jest w sferze marzeń, snów, no nie wiem, jakoś coś takiego, ale ucieczka tak.
Piękna interpretacja, na szczęście to sztuka i każdy czytelnik może mieć swoją, pisze Sławo, tak. No właśnie, to jest to, co zawsze mówię chyba na każdym klubie, że dlatego tak lubię nasze spotkania i rozmowy o książkach, bo właśnie najfajniejsze jest to, że każdy coś tam innego widzi, coś tam innego wyczytał, coś do innych osób trafia. Także...
A jak się potem perspektywa własna zmienia? Na początku myślałam to, a po klubie już zupełnie co innego.
No fajnie, bardzo, bardzo fajna rozmowa, bardzo Wam dziękuję. Czy coś jeszcze
mam takie pytanie, czy ta książka będzie wydana w formie audiobooka, bo to by nadało jeszcze ciekawy wymiar w kontekście tego pejzażu dźwiękowego.
No ja myślałam o tym tylko, że po pierwsze uznałam, że te zdjęcia jednak i ta forma graficzna ucierpiałaby, tak? Te opisy, no trzeba by czytać opisy pudeł, czytać, opowiadać o tych zdjęciach i tak dalej. I jakoś to mi się wydało, że byłoby zbyt karkołomne, tym bardziej, że może słuchowisko bardziej, tak? Ale taki audiobook, który jest czytany przez jedną osobę, to jest bardzo długa książka jednak. Pomyślałam, że to by nie zadziałało chyba.
Ale jedno pytanie, te wszystkie zdjęcia, które są w e-booku na sam końcu, one są w książce?
Tak.
Bo w e-booku są wszystkie zdjęcia na sam końcu.
Wiesz co, no to sprawdzę, bo nie powinny być, bo są na końcu, ale są też zdjęcia w środku, zaraz znajdę je.
Nie, no te zdjęcia tego chłopca są na końcu wszystkie, które no, on robił.
Ale wcześniej, a jakie zdjęcia są w środku, bo ja nie miałam.
Zdjęcia na stronie, już mówię. Nie jest, tu akurat nie są ponumerowane strony, zaraz, moment. Tam, gdzie jest ta mapa, pudło piąte.
A możesz pokazać?
343 strony i są mapy. Mhm. Jak oni, to co jest w tym pudle tej
tak,
mapy.
Tak, to było.
Tak? Tak. I potem są te zdjęcia właśnie, o taki jest stary plakat, gdzie tam ktoś był posłuchany.
Ale e-book jest taki sam zrobiony jak książka, w tym sensie to tak. Się nie rozwala, bo ja i to widziałam, więc jakby...
To powinno być też w środku, tak? A potem tak, ale... to są już te polaroidy wszystkie.
A ja zrozumiałam ciebie, że te polaroidy są wcześniej.
Nie, bo tam w środku są zdjęcia właśnie na przykład tych Indian, tak? Tych Apaczów.
Tak. To tak.
Tak, oryginalne, tak?
To widziałam, tak. I te dzieci... Tylko, że oczywiście w e-booku to, co ja tam widzę, jakieś takie szare plamy, nie?
Też ten pociąg z sierotami, tak? Znaczy one w ogóle są złej jakości i pamiętam, że drukarnia do mnie zadzwoniła, w ogóle załamana, że to nic nie będzie widać. Ja mówię, ale to nie szkodzi, bo w oryginale, które mogę Wam pokazać, również nic nie widać, bo to właściwie nie o to chodzi, żeby tam było coś jakoś bardzo widać, tak? Te polaroidy są przecież też... Tu mam oryginał, tak? Też są ciemne i też są rozmazane i wszystkie...
Ale różnica jest zdecydowanie na tym małym ekranie. No ja rozumiem, że te polaroidy były takie prześwietlone, bo tak jak ten chłopiec się uczył robić zdjęcia, takie miały być, ale ja bym sobie chętnie z bliska czy coś, no niestety nie mogę. No.
No, może przy okazji kiedyś, jak będziesz w Polsce, to sobie kupisz papier, tak? Chociaż na tym papierze oczywiście, znaczy ja mam taki w ogóle trik, że czasem jak jest coś, co chcę bardzo dobrze zobaczyć, nie czytam na Kindlu, tylko sobie na iPada ściągam apkę Kindla i na iPadzie na pewno będzie lepiej widać, więc możesz
tak,
sobie...
Tak, tak.
Chciałam potwierdzić, bo właśnie chciałam się zapytać, czy książki te są czarno-białe te zdjęcia, znaczy te, które miały być tylko celowo-kolorowe, bo te polaroidy i na końcu. Czarno. Na tablecie, na Legimi było wszystko ładnie w kolorze, więc... więc właśnie byłam zaskoczona tą negatywną oceną jakości tętynie, byłam pozytywna, bo to chyba pierwszy e-book, w którym było tak ładnie zdjęcia właśnie obecnie.
Kolorowe zdjęcia w e-booku, widzisz, tak. Ja nie zauważyłam.
To znaczy nie wszystkie, te pudełka chyba były czarno-białe, natomiast te polaroidy jak najbardziej są kolorowe, takie niebieskawo, różowe, tak wiadomo, prześwietlone słońce, ale
no więc
bardzo fajnej jakości i można by ich pobliżyć, więc na Legimi.
Powiem szczerze, że nie wiem, czy tak być powinno, bo wynika to z tego, że ja w ogóle jak zaczęłam składać tę książkę i myślę sobie, kupiłam prawa do książki, a co zrobię teraz z tymi zdjęciami, tak? Bo normalnie czyści się prawa do każdego zdjęcia osobno i myślałam, że to będzie jakaś w ogóle droga przez mękę, ale okazało się, że kupiłam od oryginalnego wydawcy pliki do druku gotowe i tam były te wszystkie zdjęcia, już jakby nie musiałam się martwić o prawa i tak dalej, z tym, że właśnie w tym pliku do druku one były kolorowe i być może one zostały przez przypadek tak naprawdę w tym e-booku i to jest słuszna uwaga, bo ja też czytam na Kindle, więc też tego nie zauważyłam.
No ale Kindle chyba mają wszystko czarno-białe, prawda? A na tablecie, to po prostu jest wszystko
czarno-białe. No właśnie, a ja nie sprawdzam na tablecie, może to jest mój błąd, bo to jest ciekawa uwaga, bo tutaj w oryginale też są czarno-białe, tak? Chociaż są drukowane, książka jest drukowana z tych samych plików, więc one miały być chyba czarno-białe w ogóle pierwotnie.
No, znaczy ja mogę za chwilę pokazać, tylko muszę wyskoczyć po tablet, więc pokażę, jak to wygląda.
Super, ja sobie też ściągnę po prostu.
Bo ja sobie po prostu na komputerze przez Kalibrę otworzę. I wtedy zobaczę na cały ekran.
Albo ja sobie, tak jak mówię, ściągam sobie apkę Kindle na iPada i wtedy wszystko, co masz na Kindlu, sobie otwierasz automatycznie na iPadzie.
No nie posiadam iPada, tylko moje dziecko, ale mi nie da. Nie.
Także no, bardzo, bardzo fajna książka i tutaj też chciałam oryginalną okładkę, bo tak strasznie mi się podobała ta oryginalna okładka, więc są dwie bliźniacze. Książki. Czekamy jeszcze, aż Katarzyna nam przyniesie. No dobrze, i coś jeszcze? Czy coś jeszcze mamy do powiedzenia? Czy już kończymy powoli? Dzisiaj długi klub, słuchajcie, 1,5 godziny. Bardzo się cieszę.
Kasia już chyba jest.
Tak.
Jestem, tylko właśnie uruchamiam tablet, ale już jest uruchomiony, więc jeszcze 2 minutki.
To na końcu.
To może ustalmy kolejną lekturę?
Właśnie.
Też to chciałam powiedzieć.
Jaki pomysł?
Ale teraz będzie dużo czytane. Nie wiem, czy widziałaś na Instagramie tą... My czytamy pauzę w lutym.
Tak, tak jest. Akcja. Tak, tak. Ja tym razem się nie wtrącam, bo ja samodzielnie podjęłam decyzję dotyczącą Luiselli, więc w tym razem możemy zagłosować. Wy zagłosujcie i ja oddaję pałeczkę. Absolutnie. Słucham propozycji.
No ja jestem za wszystkim, czego nie czytałam, jak zawsze.
Sylwia, masz jakąś propozycję? Czy ktoś inny?
Ja mogę, ja chciałam na chłopak.
Czytały tom, Boże, w Ameryce jaka pierwsza część tytułu?
Witajcie w Ameryce.
Witajcie w Ameryce.
Knausgard.
Też nie czytałam.
O, a Komodo czy może być, pisze Sławo. Komodo może być, tylko że
już był.
Owanie, już był jeden klub o Wanie. Więc wolałabym...
Boże, tak, ja bym nie chciała teraz Wana czytać, bo ja się nie chcę dobijać.
Ale w ogóle Komodo nie jest dobijające, absolutnie, więc to jest inna kategoria, ale był już klub, więc proponuję na razie nie robić Wana, szczególnie, że zamierzam wydać non-fiction Wana i możemy wtedy przy okazji zrobić na przykład i Komodo, i tę nową książkę. Taką mam propozycję.
Znaczy mi to Witajcie w Ameryce pasuje, o linie ktoś tu pisze, też mi pasuje... Nasz chłopak też jeszcze nie czytałam, Nikolski. Ja dużo nie czytam jeszcze.
Robimy głosowanie na Facebooku, czy wy decydujecie teraz? Decydujcie. Kasiu, pokażesz nam w międzyczasie to, co...
Właśnie nie wiem, czy będzie widać, bo jest strasznie oświetlone.
Świeć.
Ja się tego obawiam trochę, że spróbuję przygasić ekran, ale może być problem.
Witajcie w Ameryce.
Pierwsza, witajcie w Ameryce. To już mamy dwa.
A, czy... Dobra, chyba teraz będzie.
Tak, widać.
Tak, widać, widać, jasne.
Tak jest właśnie w tych plikach oryginalnych. Tak.
No.
Fajnie, no.
Super.
Dziękuję, że zwróciłaś uwagę, widzisz, bo ja w ogóle nie zarejestrowałam tego.
Tak, super, bo sobie zobaczę na komputerze. Dobry pomysł, nie wiem, nie pomyślałam, ale zaraz sobie...
Fajnie. Ale byłam zaskoczona tym faktem, bo bardzo rzadko się zdarza, że grafika w e-bookach albo jest dostępna, albo jest dostępna w tak dobrej jakości, więc to byłam pozytywnie zaskoczona.
Słuchajcie, to zróbmy witajcie w Ameryce w takim razie, jeżeli są trzy głosy, tak? Może być? Ja zaproszę tłumaczkę, może do nas dołączy.
A kto tłumaczył?
Nika Górecka, jeszcze jej nie było z nami. Ona tłumaczyła zresztą również linię. Mhm. Zresztą jest też taka opcja, żeby przeczytać dwie książki. One są bardzo krótkie. Może to jest pomysł i jest ta sama tłumaczka tych dwóch książek. I też
ja linię czytałam.
I obie Szwedki, więc jakby...
A czy one będą miały coś wspólnego ze sobą, te książki?
Nie mają. Nie mają, oprócz tego, że pisarki są Szwedkami i że tłumaczyła ta sama osoba, to nie mają, ale są obie bardzo krótkie.
Sylwia, podobała ci się linia?
Niezła, ale nie byłam zachwycona.
Mhm. Okay.
Tak bym powiedziała.
Powiecie na
to... To była opowieść o pracy poniekąd i o jakby poczuciu własnej wartości związanym z posiadaniem lub nie pracy zawodowej. Przynajmniej dla mnie w sensie. No, o tym była ta opowieść.
No tak, różne są interpretacje, o czym to jest. Może zrobimy, słuchajcie, tak eksperymentalnie, co wy na to, żeby zrobić dwie książki. Bo dotąd robiliśmy, jak było o Wanie, no to było o kilku książkach Wana. Była też jedna próba zrobienia, ja chciałam zrobić jedno spotkanie, proponowałam o Sigrid Nunes właśnie, żeby też było kilka, ale potem stanęło na tym, żeby zrobić tylko Przyjaciela. Tutaj widzę, Elżbieta, fajny pomysł. Spróbujmy. Ja zaproszę może tłumaczkę, która tłumaczyła obie. Mamy dwie Szwedki, dwie współczesne pisarki młode szwedzkie, tak, uznane. I dwie książki krótkie. Obie razem są na pewno krótsze od jednej Luiselli. Także...
Mi pasuje, jak już w lutym mam czytać pauzę, no to...
Dobra. To tak robimy, słuchajcie. Linia plus Witajcie w Ameryce. Okej?
Okej.
I widzimy się w lutym, w ostatni czwartek, jak zawsze, o 19. Bardzo Wam dziękuję za tak liczne dzisiaj i aktywne uczestnictwo i że byliście wszyscy tutaj z nami. Widzę, że parę osób się wykruszyło, ale fajnie. Bardzo się cieszę też, że Jurek do nas mógł dołączyć. Bardzo dziękuję. I co? Wszystkiego dobrego.
Ja też dziękuję.
Dzięki wielkie. Wszystkiego.
Dzięki i do zobaczenia.
Do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.